podcast Miastotwórcy, kolejny odcinek. Niezmiennie witają Was
Magda Fultyniak
i Jacek Kowiński. Dziś mamy dwoje gości, a rozmawiać z nimi będziemy o...
Będziemy rozmawiać o różnych rzeczach pod pretekstem rozmowy o projekcie Ulica Dostępna, koncepcja projektowa odnowy ulicy Plebańskiej w Gliwicach z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych. Bardzo długi tytuł, acz bardzo treściwy. Dzisiaj, tak jak ostatnio, będziemy rozmawiać z urbanistami. Naszym gościem jest Agnieszka Labus. Ja pozwolę sobie przeczytać bio, bo trochę wiemy o Agnieszce, ale myślę, że to bio jest tak długie, że pozwoliłam sobie zrobić abstrakt. Agnieszka Labus, naukowiec, inżynier, architekt, doktor nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki o specjalności planowanie przestrzenne, urbanista, wykładowca akademicki na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. Jest założycielką i prezesem Fundacji Laboratorium Architektury Lab60+. To jest pierwsza w Polsce pracownia zajmująca się innowacyjnym podejściem do planowania i projektowania dla starzejącego się społeczeństwa. Laureatka bardzo wielu nagród, m.in. Nagrody Naukowej Polityki, jak również stypendystka i myślę bardzo aktywna postać, jak chodzi o bycie też społeczniczką tak naprawdę. Cześć Agnieszko, dzień dobry. Drugim naszym gościem jest Damian Przybyła, również architekt, również urbanista, projektant i współtwórca i założyciel Fundacji Laka, jak również współtwórca konkursów, które organizuje Laka i architekter That Reacts. Za współzałożyciel, dyrektor zarządzający fundacji, redaktor opracowań, dyrektor Design That Educates Awards, redaktor i architekt IARP z doświadczeniem w budownictwie komercyjnym i przemysłowym, tak wyczytałam.
Zgadza się, tak mniej więcej, dziękuję.
Również społecznik.
To nas łączy, ale nie tylko.
Taką mamy tradycję, że właściwie chyba jeszcze nie było żadnego gościa, który nie miał takich społecznikowskich konotacji. To znaczy zawsze to są osoby, które są mocno zaangażowane i to jest chyba duża wartość zawsze dla tych rozmów. Stąd też pomysł, żeby Was zaprosić. Chcieliśmy z Wami porozmawiać o projekcie Ulica Dostępna, który ma takie rozwinięcie, koncepcja projektowa odnowy ulicy Plebańskiej w Gliwicach z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych. To jest trochę pretekst do rozmowy o różnych innych rzeczach i w odróżnieniu od różnych innych pozostałych naszych rozmów, tutaj ten temat jest bardzo mocno osadzony w lokalności, ale pozwalam sobie na ten komentarz tylko dlatego, że jest tu wskazana ulica Plebańska. Domyślam się, że to nie tylko o tym. Czytając o tym projekcie, trafiłam na taki skrót, który pewnie nie wszyscy potrafią rozszyfrować, czyli PBL, Project Based Learning. Czy mogłabyś, Agnieszko, rozwinąć ten skrót? Właściwie o co chodzi? Jak to działa i skąd to się wzięło? Na czym to polega?
Tak, rzeczywiście. PBL, bo tak w skrócie mówimy o tych projektach, to jest od 2 lat taka pewna forma realizacji projektów dydaktycznych na Politechnice Śląskiej, ale myślę też, że na wielu uczelniach w Polsce. W takim dosłownym tłumaczeniu PBL, czyli Project Based Learning, czyli uczenie się, jakby projektowanie poprzez naukę. I jakby takim głównym celem takich projektów jest łączenie ze sobą w tym przypadku studentów różnych wydziałów, czyli realizacja takich projektów interdyscyplinarnych, właśnie mocno nacechowanych na to, żeby tutaj ludzie z różnych dziedzin popatrzyli na rozwiązanie danego problemu, który właśnie poddajemy pod analizę. Więc z każdego z różnych wydziałów łączą się, że tak powiem, tutaj studenci ze sobą, ale ci studenci mają swoich opiekunów w postaci no, właśnie wykładowców z danego wydziału. No i tworzy się taki zespół. Tak naprawdę wykładowcy pełnią pewną pieczę tutaj nad tym, żeby ten projekt przebiegał jak projekt dydaktyczny i miał też swojego pewnego rodzaju w pewnych procedurach, tak, takich uczelnianych. Natomiast myślę, że dla studentów udział w takich projektach jest bardzo dużą wartością, bo daje, można powiedzieć, zupełnie inne, troszeczkę dydaktyczne właśnie tutaj spojrzenie na rozwiązywanie problemów, zetknięcie się ze studentami, tak jak mówię, z innych innych wydziałów, więc po pierwsze nawiązanie kontaktów, po drugie spojrzenie na dany problem z różnej perspektywy i myślę, że to jest jakby niepowtarzalna jedyna okazja dla studentów, żeby właśnie w ramach uczelni technicznej móc w takich projektach interdyscyplinarnych uczestniczyć.
To ja zapytam od razu, czy ten projekt, skoro jakby to uczenie się na żywej tkance, czy to ma jakiś dodatkowy cel, żeby to faktycznie te rozwiązania, które będą tam opracowywane, były wdrożone, czy to jest tylko dla własnej nauki?
Znaczy jak najbardziej. Generalnie celem też tego projektu jest nie tylko jakby sam projekt czy koncepcja projektowa, ale właśnie element wdrożenia. Więc wiele z tych projektów, na przykład łączących, nie wiem, przypuśćmy wydział mechaniczno-technologiczny z wydziałem bioinżynierii i jeszcze z wydziałem architektury, ma na celu wypracowanie pewnego produktu, który na przykład będzie zgłoszony jako wzór przemysłowy albo jako patent. Ja miałam okazję w zeszłym roku uczestniczyć właśnie w takim projekcie PBL dotyczącym roboasystenta dla osoby starszej, tak brzmiał tytuł tego projektu. Chodziło generalnie o to, że właśnie w takim interdyscyplinarnym zespole studentów Wydziału Architektury, Bioinżynierii i Mechaniczno-Technologicznego próbowaliśmy stworzyć produkt, który będzie trochę takim robotem. Ja nie mogę zdradzać szczegółów, bo jeszcze to nie zostało gdzieś tam zgłoszone właśnie, jeżeli chodzi o wzór użytkowy. I gdzie studenci na przykład tutaj z perspektywy opiekuna i studentów Wydziału Architektury, my byliśmy odpowiedzialni, wiadomo, za formę, za jakby też tutaj wprowadzenie może też pewnych takich nowych metod myślenia o tym, w jaki sposób taki produkt stworzyć, wymyśleć. Mówię tu też o metodach między innymi design thinking i takich, gdzie architekci po prostu mają to trochę tak już z góry to mają to przygotowanie po prostu z góry dane, tak? Inne wydziały, kiedy słyszą o design thinking, to jakby jest to dla nich pewna nowość. W naszym przypadku jest to po prostu nic jakiegoś specjalnie nowego, po prostu pewien sposób myślenia o projekcie.
Jak to właśnie jest, bo skoro architektura myśli troszkę inaczej, nie ma co ukrywać, że architektura na Politechnice to jest jakby taki kierunek, który jest bardziej humanistyczny trochę w porównaniu do całej reszty, więc jakby myślenie studentów architektury jest troszkę inne niż innych kierunków. Jak to jest właśnie w takim projekcie, który jest interdyscyplinarny, gdzie łączą się studenci w grupy z różnych kierunków? Mhm. Jak to działa?
No, jest to bardzo duże wyzwanie, bo wydaje mi się, że architekci mają łatwiej. Powiedziałeś, że architektura jest taka humanistyczna. Ja bym powiedziała, że to architektura jest kierunkiem, który łączy właśnie tą dyscyplinę techniczną, humanistyczną, ale i artystyczną. I jakby wydaje mi się, że ten miks powoduje to, że gdzieś tam może w niektórych przypadkach takich projektowych mówienia o innowacji, o jakimś takim niestandardowym myśleniu w rozwiązywaniu jakichś problemów jest po prostu architektom dużo łatwiej niż innym dyscyplinom, ale też nie chciałabym jakby tutaj go uogólniać, bo to myślę, że jest bardzo indywidualne. Po prostu ktoś po wydziale mechaniczno-technologicznym może mieć takie kompetencje, taką osobowość, która powoduje, że jest na przykład 3 razy lepszy w tym sposobie myślenia. Więc jakby tu też tego nie można uogólniać. Natomiast pytałeś o trudność, tak? Związaną z tym...
Kwestia porozumiewania się ludzi z
tutaj jest właśnie ta rola opiekuna, szczególnie czy opiekunów, w zależności od danego projektu, no niezwykle istotna. Pewna jakby wrażliwość i doświadczenie w prowadzeniu też takich projektów interdyscyplinarnych i na pewno otwartość, tak? Czyli jakby nauczenie... Czy pomoc studentom właśnie w otwarciu się na te takie no niestandardowe myślenie i na to, żeby generalnie potrafili wyjść poza swoją jakąś dyscyplinę, tak? Żeby widzieli coś jeszcze innego, coś co może być równie przydatne do po prostu tego, czym się zajmują, ale może być swoistego rodzaju uzupełnieniem, dodatkiem i tak dalej.
Pytamy o ten praktyczny wymiar, pewnie nie bez przyczyny, bo to temat bardzo nośny w Gliwicach ostatnio. Widzimy, że ulice Starówki się zmieniają, one się zmieniają na naszych oczach. To takie trochę nowe otwarcie na nowy temat w mieście, w którym do tej pory te ulice wyglądały zupełnie inaczej. Ty, Damianie, współtworzyłeś pomysł zagospodarowania niektórych z tych ulic. Pomagałeś osobom, które chcą zagospodarować kawałek ulicy na ogródki. Czy ty widzisz jakiś szczególny potencjał tego Starego Miasta w Gliwicach? To byś się gdzieś pokazały ci się jakieś tropy, w które warto by było iść z twojego punktu widzenia?
No tak, zdecydowanie cała Starówka. To jest takie miejsce, które naszym zdaniem powinno być w coraz większej mierze oddawane właśnie mieszkańcom pieszym. Jest trochę taki efekt, że im więcej ulic oddajemy samochodom, tym więcej tych samochodów jest właśnie na tych ulicach. Im więcej przestrzeni oddamy właśnie rowerzystom pieszym, tym więcej tych pieszych pojawi się właśnie w mieście. I rzeczywiście w Gliwicach mamy taką ulicę Plebańską, mamy ulicę Wieczorka Siemińskiego. I to są takie dwa fajne przykłady, gdzie już widać ten potencjał, jest po prostu fajnie tam zarysowany. Mamy funkcje odpowiednie, takie funkcje, które zachęcają do tego, żeby się pojawić na tej ulicy. Natomiast tym problemem jest rzeczywiście ten ruch kołowy, który po prostu przeszkadza w normalnym, w takim fajnym używaniu tych funkcji. Kilka tygodni temu, kiedy ZDM ogłosił taką chęć pomocy restauratorom na zasadzie obniżenia stawek za udostępnienie metra kwadratowego pasa drogi, wspólnie z firmą Skygate, z Krzyśkiem Paliaszewskim właśnie odezwaliśmy się do przedstawicieli tych właśnie lokali gastronomicznych. Z pomysłem takim, że spróbujemy wspólnie z nimi przygotować taką kompleksową koncepcję właśnie zagospodarowania w tym przypadku ulicy Plebańskiej. No właśnie z taką intencją, że kiedy zachowamy tą spójność, kiedy znajdziemy takie rozwiązanie, które po prostu odpowie na potrzeby wszystkich restauratorów i wprowadzi tą właśnie tą ulicę czy tą funkcję dostępną dla pieszych, to wtedy być może uda znaleźć ciekawsze, właśnie takie lepiej odpowiadające na potrzeby rozwiązania. I także zdecydowanie właśnie ulica Plebańska, Wieczorka, ale tak naprawdę każda ulica ścisłego centrum miasta, każda ulica Starówki jest tą ulicą, która powinna mieć ten ograniczony ruch kołowy, naszym zdaniem, i powinna być coraz w większej mierze oddawana właśnie pieszym mieszkańcom.
A są zarzuty bardzo mocne właśnie, jeśli chodzi o ulicę byłą Wieczorka a Siemińskiego, że to jakby jest projekt, który się nie sprawdził, że jakby jest on wykonany w zły sposób, że tak naprawdę to była to pomyłka. Wy jako specjaliści w tej dziedzinie, jak oceniacie w ogóle wykonanie tego i czy myślicie, że to faktycznie jest potencjał, czy w Gliwicach w ogóle są potrzebne takie przestrzenie?
A tutaj gdybyś mógł doprecyzować właśnie, jakie są zarzuty, ja przyznam, że
Od samego początku tak naprawdę było po pierwsze mówione, że to jest jakby trochę wymuszone przez społeczników, że ta przestrzeń wygląda teraz tak, jak wygląda. Część też mówi, że to jest wykonane w zły sposób, że no nie jest to Wunner, w którym miała być ta ulica, że ten ruch kołowy przez to, że ciągle tam funkcjonuje, powoduje to, że nie spełnia to swojej roli, jaką miało.
Tutaj powiedziałbym, że problemem może tej ulicy jest to, że zostało rozwiązane w taki hybrydowy sposób. To znaczy UNEF ma to na celu, żeby właśnie kierowca, który wjeżdża w tą przestrzeń UNEF-u, żeby poczuł tą zmianę, tą granicę, to znaczy żeby poczuł, że to nie jest jego przestrzeń w pełni, że to jest właśnie przestrzeń oddana tym mieszkańcom. No, wydaje mi się, że na ulicy Wieczorka nie ma tego efektu, to znaczy tam mimo tego znaku zakazu wjazdu jest bardzo łatwo wjechać rozpędzonym samochodem.
No, ale nie wydaje ci się, że to właśnie jest przez to, że ludzie tego nie chcą? Że to jest niepotrzebne tutaj, bo też no, jeśli chodzi o ulicę Plebańską, już od jakiegoś czasu, nie wiem, tydzień czy dwa tygodnie trwa kwestia tego, że jest tam ten ruch kołowy ograniczony i można zobaczyć w mediach, że cały czas te zakazy jednak są łamane, że te samochody tam wjeżdżają, że nie respektują kierowcy tego obostrzenia. I może to wynika z tego, że ludzie po prostu tego nie chcą, jak to oceniasz?
Ludzie, to znaczy na pewno kierowcy nie chcą zakazu wjazdu, na pewno jeśli jest się kierowcą, łatwiej jest wjechać na ulicę i na pewno jest wygodniej właśnie używać tej ulicy na funkcję właśnie ruchu kołowego. Natomiast jeśli przejdzie się właśnie ulicą Wieczorka czy Plebańską właśnie w piątek, sobotę, weekend, jest tam wszystko, co jest potrzebne właśnie ku temu, żeby ta ulica w pełni funkcjonowała jako taki flagowy przykład właśnie, jak może funkcjonować ta ulica właśnie w ścisłym centrum. Rzeczywiście w tym momencie jest tak, że mamy tą funkcję i na ulicy Plemańskiej, i na Siemińskiego, takie właśnie miasto twórcze, mamy te i kawiarenki, i usługi, ale w takich fajnych relacjach, gdzie po prostu mamy tam ciągły ruch tych naszych mieszkańców. Rzeczywiście problemem jest to, że ci mieszkańcy są po prostu atakowani, że tak powiem, samochodami. To znaczy nie można, mimo tego, że to jest strefa za mieszkania. Trudno jest się tam swobodnie poruszać po całej szerokości jezdni. Można po prostu wpaść pod samochód zarówno na jednej, jak i na drugiej ulicy. Natomiast kiedy właśnie się zobaczy, jak ta ulica funkcjonuje, to jest tam mnóstwo fajnych inicjatyw właśnie zlokalizowanych na tych parkletach, właśnie tych elementach UNEF-u, w takich wysepkach drewnianych z krzesełkami i stoliczkami. Kilka dni temu byłem właśnie na takim wydarzeniu przy Galerii Barwnej od Moniki Krasoń, gdzie faktycznie była bardzo fajna inicjatywa. Była muzyka, było takie otwarcie na ulicę. Pojawił się taki ewidentny efekt, o którym często pisze Jan Gel, taki urbanista z Kopenhagi, taki w ogóle twórca tego myślenia o tym, że my niekoniecznie potrzebujemy dojeżdżać tymi samochodami do każdego miejsca w mieście. Pojawiło się to, że właśnie zbiera się niewielka grupa ludzi wokół czegoś, co się dzieje, słuchać muzykę. Ta grupka ludzi inicjuje kolejną grupę ludzi do tego, żeby się zatrzymało na chwilę. No i to jest taki efekt jakby przyciągania. Kolejne osoby się zatrzymują, dlatego że właśnie coś się dzieje. Takie zbiorowiska ludzi mają tą taką właśnie, no tą siłę przyciągania kolejnych ludzi, no i tak naprawdę wtedy fajnie widać, że ta ulica funkcjonuje. Rzeczywiście problemem jest to, że można się było tylko ustawić w szerokości chodnika, który jest relatywnie wąski w stosunku do całej jezdni i właściwie cały czas trzeba było uciekać z tej jezdni przed samochodami, autobusami i wydaje mi się, że wiadomo, temat jest bardzo skomplikowany, to jest szeroki temat, to znaczy jak tak naprawdę poprawnie organizować ruch w mieście. To, co powiedziałem na początku, moim zdaniem właśnie ulica Plebańska i Siemińskiego mają te funkcje właśnie potrzebne do tego, żeby ci ludzie się tam pojawili. I kwestia, myślimy, coraz takiego ostrzejszego ograniczania ruchu kołowego w tym miejscu.
A może to jest kwestia po prostu braku konsekwencji w realizowaniu tego, bo jeśli chodzi o ulicę Plebańską, też to tak naprawdę ludzie, którzy są codziennymi użytkownikami tej ulicy i myślę tutaj nie o przechodniach, tylko o właścicielach knajpek, które się tam znajdują, oni już od jakiegoś czasu walczyli o to, żeby ta ulica była zamknięta dla ruchu i żeby tam mogły być te ogródki. I czy to nie jest brak konsekwencji w realizowaniu takich rzeczy, że jak już podejmuje się te działania, to nie jest ta ulica zamykana, tylko jest ten ruch ograniczany?
Właśnie tutaj wróciłbym
do tego, że na Siemińskiego są problemy, tak, że było to zrobione, ale że to, że ten ruch jednak tam jest, no to rodzi pewne ograniczenia, a mimo to te inicjatywy się tam dzieją. To czy to nie jest brak konsekwencji ze strony organizatorów tego i czy, no bo Siemińskiego już jakiś czas funkcjonuje w taki sposób i czy to nie jest znak to, że te inicjatywy się tam dzieją, że ta ulica się rozwija, czy to nie jest znak dla miasta, żeby tą ulicę zamknąć zupełnie?
O tak, na pewno tak jest. Właśnie powiedziałbym, że miasto może w ten sposób sobie prowadzić taki swój eksperyment, to znaczy tam, gdzie powstają miasto, to znaczy osoby odpowiedzialne czy instytucje odpowiedzialne za organizację ruchu w mieście. To jest taki trochę eksperyment na żywo, kiedy właśnie widzimy to zapotrzebowanie, kiedy widzimy właśnie to, co się dzieje na tych ulicach. To jest sygnał być może dla osób, które o tym decydują właśnie, że tą ulicę należy w dalszym coraz mocniej ograniczyć właśnie tego ruchu kołowego. Na pewno jest tak, że trudno byłoby zamknąć ulicę na ten ruch samochodowy, kiedy tam nie ma żadnych funkcji, które by temu w jakiś sposób pomagały czy sprzyjały. Kiedy właśnie są te funkcje i znowu te dwie ulice są tego idealnym przykładem, to no myślę, że miasto będzie właśnie rozwijało się w tym kierunku, że sukcesywnie będzie zamykało, są w coraz większym stopniu ograniczało ten ruch kołowy. Mamy przykład na ulicy Plebańskiej na przykład. Na razie jest to zajęcie fragmentów tej jezdni, znaczy jest ten ruch fizycznie możliwy, to znaczy mamy tam tylko zakaz wjazdu, trochę podobnie jak na ulicy Siemińskiego, czyli jak jest zakaz wjazdu, to jeszcze wiadomo, to niestety nie uniemożliwia wjazdu na tę ulicę, ale widać wyraźnie ten gest, że jest to zainteresowanie zamykaniem tych ulic powrótku i przypuszczam, że to jest po prostu na tyle szeroki temat, że nie można myśleć o tych ulicach w taki fragmentaryczny sposób i dopóki nie będzie tych właśnie tych takich punktów zapalnych czy takich powodów ku temu, żeby te ulice zamykać w szerszym ujęciu, wtedy też nie możemy oczekiwać takiego nagłego zamknięcia ulic właśnie w całym mieście. Po prostu to jest powolny, długotrwały proces. Uważam, że warto sobie docenić właśnie, że to jest na pewno ciekawe. Warto się może z tego cieszyć, że, no, że widać, że idziemy w dobrym kierunku z tym. Miasto idzie w dobrym kierunku, natomiast to jest kwestia może też dynamiki tych zmian, czasu, jaki jest potrzebny.
Wiem, że jest taki ciągły, taki odwieczny właściwie spór o to, czy to zmiany w infrastrukturze powodują, że zmieniamy nawyki, czy też to, że my jakoś kolonizujemy sobie na powrót trochę przestrzeń publiczną i gdzieś tam stwarzamy jakieś miejsca, jakieś tropy, za którymi można podążać i faktycznie przeorganizowywać tę przestrzeń, czy to bardziej właśnie nas się do tego nakłania taką twardą zmianą, czy jednak prymat takiej organiczności wy widzicie w takich działaniach? Jak waszym zdaniem to wygląda? Mnie jest bliżej do tych społecznych uwarunkowań, bo jestem humanistką, ale jestem szalenie ciekawa, bo widzę w tym bardzo taki skomplikowany proces, że to nigdy nie jest takie zero-jedynkowe, znaczy zawsze gdzieś tam są pewne elementy potrzebne z tej części organicznej, naturalnej, potrzeb, które są, i tej twardej, ale zastanawiam się, jak waszym zdaniem to jest, czy która ta determinanta jest wyżej gdzieś tam, waszym zdaniem?
Mnie się wydaje, że to trochę te dwie determinanty decydują, tylko zależy od pewnych uwarunkowań i też zależy tak naprawdę, no bo musimy sobie też to powiedzieć wprost, że i projektowanie, i jakieś podejmowanie decyzji to jest pewna sztuka szukania kompromisów. Nie ma decyzji idealnych i jeżeli patrzymy przez pryzmat na przykład użytkowników i mówiąc tutaj o ulicy, no to wiadomo, to nie są tylko przechodnie, to są właściciele sklepów, to są mieszkańcy, to w jakimś stopniu są ludzie właśnie decyzyjni, którzy właśnie też mogą podejmować te decyzje i jakby każda z tych grup ma swoje interesy, ma swoje potrzeby i wiadomo, że w momencie, kiedy gdzieś tam jest preferencja uprzywilejowania jednej z grup, to inne grupy się zaczynają buntować. No i tak ten proces, że tak powiem, się zatacza i jakby nieustannie mamy różnego rodzaju właśnie takie konflikty, można powiedzieć, miejskie. No ale to trochę też na tym polega, może tak źle zabrzmi, ale na tym też polega projektowanie urbanistyczne czy urbanistyka, żeby sobie radzić w jakimś stopniu i szukać tych kompromisów. Więc jakby tu moja opinia jest taka, że to po prostu zależy też, bardzo ważna jest diagnoza w urbanistyce, tak? Czyli jeżeli tutaj nawet mówiliśmy o różnych ulicach w ramach starówki, to wydaje mi się, że oczywiście w większości miast europejskich zamyka się te ulice od ruchu kołowego, natomiast mnie zapadło w pamięć, będąc na jednym ze staży w Paryżu w pracowni architektonicznej, szef tej pracowni właśnie a propos zamykania takich ulic powiedział mi coś takiego, że bardzo ważne jest zbadać kontekst ulicy i jakby długość też tej ulicy, bo zupełnie jakby innego podejścia będzie wymagała krótsza ulica, a innego dłuższa ulica. Jeżeli mówimy o krótszej, to dobrze, jest pewna swoboda, jakby łatwość się zamknięcia tego i tworzy się pewna taka przestrzeń publiczna. Natomiast jeżeli mówimy o dłuższej ulicy, to zaczyna, jeżeli żaden samochód nie przejeżdża, nawet właśnie czy w ograniczonym gdzieś tam ruchu, to ludzie przechodząc wieczorami, jeżeli na przykład nie funkcjonują te kawiarenki albo jakiegoś różnego rodzaju funkcje, czują się mniej bezpiecznie. Człowiek po prostu czuje się bardziej bezpiecznie, jeżeli ktoś tam gdzieś przejeżdża, przechodzi i jakby jest tutaj pewna interakcja. No i właśnie wydaje mi się, że potrzeba w podejmowaniu takich decyzji, potrzeba pewnej pokory i takiej realnej oceny sytuacji, a nie takiej sztampowości, że teraz jakby wiemy, że jest taki trend i teraz wszystkie ulice będziemy zamykać. Więc jakby dlatego ja jakby tutaj mocno podkreślam tą stronę badawczą i tych badań przedprojektowych i rzeczywiście oceny i to od strony jakby właśnie socjologicznej, jeżeli chodzi tu o zbadanie potrzeb użytkowników, no ale też oczywiście wszelkie analizy urbanistyczne, chociażby powiązań na przykład takiej ulicy z wewnętrznymi podwórkami, właśnie z oficynami kamienic, one również w dużym stopniu mogą determinować decyzje. No i później ta decyzja właśnie to jest troszeczkę plusy, minusy, tak? Czyli co tracimy, co zyskujemy, które grupy tracą, które zyskują. Musimy mieć świadomość, że nie zrobimy idealnej ulicy, tak? To jest tylko pewna utopia, która może gdzieś tam w naszych marzeniach być, ale zawsze ktoś będzie niezadowolony. Czy to właściciel jednego z lokali, czy to przechodnie, czy to na przykład kierowcy, którym nagle ograniczymy ruch i nie będą mogli właśnie przejeżdżać tą ulicą, nie będą sobie mogli skracać drogi. Z drugiej strony tutaj bardzo ważnym elementem jakby w tym samym procesie jest edukacja, jakby przygotowanie, odpowiednie przygotowanie na te zmiany i przede wszystkim wiedza. Bo ludzie często buntują się dlatego, ponieważ nikt im o tym nie powiedział, nie mają wiedzy albo ta wiedza do nich nie dotarła. Więc wydaje mi się, że jakby tutaj takie czynniki są ważne.
Ulice
ulica dostępna, bo tak, właścicielem ulicy jesteśmy właściwie wszyscy. Ona ma być
dostępna. Kierowcy również.
No, kierowcy również. Piesi, bardzo różni piesi, bo to też nie tylko jeden typ pieszego, takiego, który bez problemu się porusza, ale też osoby niepełnosprawne, osoby, które pchają wózek z dzieckiem i tak dalej, i tak dalej. Osoby starsze. To akurat domena Agnieszki.
A nie, bo ja bym powiedziała bardziej szerzej, bo osoby starsze to nie jest tylko wyłącznie moja domena, ja raczej zajmuję się, właśnie troszeczkę może tak wynikać jakby z nazwy fundacji, którą prowadzę, ale my zajmujemy się wrażliwymi grupami społecznymi, bo mocno jakby tutaj optujemy za taką tezą, że jeżeli coś jest zaprojektowane przez pryzmat potrzeb osoby starszej, które oczywiście są bardzo zróżnicowane pod wieloma względami, to będzie również zaprojektowane i dostępne dla rodzica z dzieckiem, dla osoby z niepełnosprawnością, więc po prostu jakby tak trochę to obracamy.
Jest taka nowa teoria, że już teraz nie osoby niepełnosprawne wyznaczają te granice projektowania.
Znaczy wśród osób starszych też są osoby z niepełnosprawnościami, więc dlatego osoby starsze jakby pokrywają, można powiedzieć, naprawdę są bardzo zróżnicowane, bo są i aktywne, i właśnie mające problemy ze wzrokiem, ze słuchem, z poruszaniem się, więc jakby tutaj temat
rzeka. Czyli tacy ludzie wzorcowi to są do projektów.
Tak, punkt wyjścia. Do tego, że znaczy ja zawsze to powtarzam, może to tak, ale powtarzam to gdzieś tam, ja nawet studentom często daję taki przykład, że jeżeli wspinamy się na jakiś szczyt, to zawsze prędkość dostosowujemy do tego najsłabszego, tak? Czyli czekamy na niego, dostosowujemy tą prędkość, żeby razem zdobyć ten szczyt. No i gdybyśmy w takim ujęciu, może trochę utopijnym, projektowali i jakby właśnie tak sobie stawiali punkt wyjścia, że projektujemy przez pryzmat wrażliwych grup społecznych, to wszyscy bylibyśmy szczęśliwi i mieli, że tak powiem, tą przestrzeń dostępną. Więc dlatego jakby te wrażliwe grupy społeczne, ja je sobie po prostu tak nazwałam, ale myślę, że to jest takie pojęcie, które po prostu też z języka angielskiego bardziej właśnie tutaj jest promowane. O, tak bym to.
Czy to jest klucz właśnie do tej ulicy dostępnej, że ma być dostępna, czyli prosta i dostępna dla każdego, niezależnie?
Co to znaczy prosta?
Właśnie zastanawiam się, co to znaczy dostępna. Bo tak, tutaj tak. Wracając do tego pytania, którego jeszcze nie zadałam, ale jeśli mamy tak wiele interesów, czy grup interesów, to rozumiem też, że w tym projekcie będziecie brać pod uwagę być może jakieś, wiem, że to słowo jest bardzo mocno wyeksploatowane, ale jakiś rodzaj konsultacji na przykład z mieszkańcami, którzy tam realnie mieszkają po prostu w tych kamienicach, które są w Pierzejach i właściwie rynku i wszystkich ulic na tym planie, który tam mamy. I chciałam zapytać Damiana, czy z twojej perspektywy, z twoich doświadczeń tych sprzed miesiąca, dwóch, czy te głosy były jakieś bardzo wyraźne i mieszkańców, i innych i aktorów tam, którzy mają tam znaczenie, bo mamy tam właścicieli restauracji, knajp, mamy mieszkańców, mamy tych, którzy nie mieszkają tam wcale, ale też mają swoje zdanie, mamy kierowców. No piesi mieszczą się właściwie w każdej trochę z tych grup, bo i każdy kierowca jest pieszym. Czy tam się jakiś głos mocno przebija? Jak się pracowało w ogóle w tym
procesie? Tutaj właściwie sytuacja jest na tyle wyjątkowa, że to ZDM, Zarząd Dróg Miejskich, wziął na siebie te wszystkie uzgodnienia, one tak jakby nie były do końca dostępne publicznie, ale tak jak mówisz, ZDM właśnie zaprosił służby miejskie, zaprosił przedstawicieli właśnie Rady Osiedli, i starał się właśnie negocjować z nimi, czy ustalać z nimi właśnie w jakim zakresie, w jakim stopniu można tą ulicę ograniczyć na ten ruch kołowy, ile na przykład miejsc parkingowych można usunąć z tej ulicy. I właściwie te osoby, które wnioskowały o zajęcie tej właśnie przestrzeni, otrzymywały zgodę z ZDM-u na ten temat, to znaczy taką propozycję, właściwie taką koncepcję, albo potwierdzenie tej koncepcji pierwotnej, albo taką koncepcję alternatywną, w której ZDM wskazuje ten zakres właśnie możliwego zajęcia. Także powiedziałbym, że właśnie tutaj ZDM postarał się to tak kompleksowo przedyskutować, czyli wysłuchać tych głosów właśnie restauratorów, ale tak jak właśnie zwróciłeś uwagę, zaprosił też wszystkie strony właśnie zainteresowane tymi zmianami.
Czy w tym projekcie będziecie też przeprowadzać takie prototypy, takie realne działania z mieszkańcami, na faktycznie wybranych fragmentach, nie wiem, Tu mamy mówimy o plebańskiej, mhm. ale...
Tak, to ja muszę jakby też mocno tutaj zaznaczyć, że jakby projekt, który realizujemy w ramach Politechniki Śląskiej na Wydziale Architektury, to jest projekt dydaktyczny. My nie robimy żadnego projektu na zlecenie miasta i to, co jakby tutaj...
A czy miasto musiało się zgodzić na to, żeby taki projekt został uruchomiony dotyczący tej ulicy akurat?
U nas na uczelni? Tak, można by było wejść w taką współpracę uczelnia-miasto. To jakby my realizujemy różne projekty, na przykład w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na zlecenie miast i jakby studenci w ramach przedmiotu przygotowują koncepcje, które później jest z tego jakby wystawa zorganizowana, studenci dostają nagrody i jakby tutaj miasto ma
przygotowane. Żadnych zgód miasta, żeby ten projekt w ogóle ruszył, nie musiało
nie,
być.
Nie. Znaczy, bo to nie jest projekt, też... bo tu właśnie chciałam wyraźnie zaznaczyć, że jakby ulica Plebańska jest pewnym pretekstem do tego, co my tak naprawdę w ramach projektu chcemy wypracować i nawet sam tytuł Ulica Dostępna jest tematem takim bardzo szerokim, więc jakby ulica Plebańska jest pretekstem do tego, żeby w jakimś stopniu ze studentami móc przedyskutować właśnie, czym jest ulica dostępna, jakie powinna standardy spełniać, na co powinniśmy zwrócić uwagę i to jest troszeczkę no, takie studium przypadku, tak? które studenci tutaj będą mogli przeanalizować i absolutnie jakby nie pretendujemy też do tego, znaczy byłoby naszym marzeniem, ale nie mamy takich zasobów, mamy 6 studentów jakby tutaj w grupie, w zespole, powiedzmy 2 prowadzących plus właśnie wsparcie Fundacji Laka i ekspertów właśnie z zagranicy, ale jakby nie pretendujemy do tego, żeby przeprowadzić jakby pełne konsultacje społeczne, żeby tutaj wprowadzić jakby elementy testowania czy prototypowania. Może na pewnych fragmentach, może to się uda. Na pewno Plebańską wybraliśmy, zainspirowała nas tutaj Fundacja Laka, nie ukrywam, ale również ze względu na to, że po prostu to jest stosunkowo blisko zlokalizowana ulica od Wydziału Architektury. Jakby studenci mogą na żywym organizmie po prostu tam być, doświadczyć, porozmawiać rzeczywiście realnie z różnymi użytkownikami, ale no, na pewno nie uda się zrobić tego w pełnym, tego słowa znaczeniu w pełnym zakresie, no bo to mamy na to tylko i wyłącznie semestr i tak jak mówię, jakby wybraliśmy też tą ulicę, żeby właśnie przećwiczyć metodę dydaktyczną, której do tej pory może wypracować metodę dydaktyczną, bo to na razie jeszcze nie jest metoda dydaktyczna, tylko próbujemy tutaj wykorzystać pewne narzędzie do tego, które do tej pory po prostu na Wydziale Architektury nie testowaliśmy, nie realizowaliśmy.
To może ja zapytam tak pragmatycznie, bo mogą tego słuchać na przykład mieszkańcy ulicy Plebańskiej.
Tak.
Czy ten projekt wiąże się z jakimiś fizycznymi realizacjami w trakcie jego trwania? Czy studenci będą fizycznie coś robić na Plebańskiej, czy to będzie tylko na zasadzie na uczelni siedzę i
nie,
absolutnie o tym, co
będą,
tam zrobić?
Będą fizycznie no, przede wszystkim odwiedzać tą ulicę, analizować, będą na pewno krzywą wrażeń określać, będą na pewno rozmowy prowadzić właśnie z mieszkańcami i z właścicielami chociażby tutaj tych restauracji, czy nawet z kierowcami. Natomiast no, tak jak mówię, my nie będziemy na to patrzeć tak stricte naukowo od strony socjologicznej, to nie będą, nie wiem, wywiady fokusowe, bo jakby no, nie mamy na to czasu. Zdaję sobie sprawę z tego, że może tutaj być jakby pewna też granica jakiegoś tam błędu, jeżeli chodzi o zidentyfikowanie realnych potrzeb. Ale no to jest projekt, powtarzam, projekt dydaktyczny, więc jakby no po prostu takie projekty mają za zadanie troszeczkę wynieść się poza poziom takiego standardowego myślenia i może nawet czasami sięgają pewnych rozwiązań, które mogą się wydawać na dany moment nierealne, a studenci w ramach tego projektu podejdą na przykład też, jeżeli chodzi o zidentyfikowanie potrzeb, nie tylko potrzeb dzisiejszych użytkowników, ale będą to analizować w perspektywie czasowej na przykład za 10, 15, 20 lat, jak scenariusz takiej ulicy mógłby się rozwijać i jakie konsekwencje z tego na przykład mogą wynikać, tak? Więc jakby my w ramach studiów staramy się gdzieś tam mocno zaszczepiać właśnie taki sposób myślenia, bo projektant to jest taka osoba, która jest odpowiedzialna tak naprawdę za naszą przyszłość, bo te inwestycje nie powstają, czy miasta nie są budowane za rok, za dwa, tylko te zmiany po prostu powstają na przestrzeni lat i jakby te decyzje projektowe mogą pociągnąć za sobą różnego rodzaju skutki, no także właśnie tutaj społeczne, no w szczególności tak z natury społecznej.
Myślę sobie, że to będzie, znaczy gdyby tak ten projekt był wdrożeniowym projektem, to pewnie okazałoby się, że trzeba by też trochę zaprojektować działania społeczne nie tylko wokół tej ulicy, tylko w ogóle jakoś przeprojektować, tak, tak, być może politykę kulturalną.
No wiele aspektów.
Zaprojektować ją w kontekście nowo powstałych w sumie jakichś potencjalnych miejsc, w których można realizować działania. Rozumiem, że przez taki projekt świadomość, takie zreflektowanie studentów na to, że w ogóle docelowo takie działania generują kolejne i kolejne, to jeden z takich celów tej metody.
Tak, przede wszystkim to jest jakby ten nadrzędny cel. Natomiast nie ukrywam, że jeżeli uda się pewne rzeczy gdzieś tam wypracować i czy tu właśnie z pomocą Fundacji Laka, czy właśnie z jakąś otwartością też władz miasta, jakby naświetlić pewne problemy czy pewne właśnie kwestie, które nam wynikną z tego projektu, bo ja nie ukrywam, że jestem taka pełna takiego optymizmu, że uda nam się coś naprawdę takiego ciekawego, że będzie ciekawy wniosek po prostu z tego projektu, że nie będzie to coś, co z góry wiemy, że jest jakąś oczywistością, tak? Bo Tak liczę na to, że wszyscy myślimy, że trzeba na przykład ją zamknąć, a okaże się, że trzeba zamknąć, ale jeszcze trzeba to i to, albo no w ogóle jakiś inny pomysł przyjdzie do głowy. I chciałabym też, żeby studenci jakby w ramach tego projektu troszeczkę może podzielili się oczywiście na pewne zespoły względem swoich kompetencji i troszeczkę spróbowali wczuć się w interesy danej grupy użytkowników. Gdybym była prezydentem miasta, to czy z łatwością podjęłabym taką czy nie inną decyzję? Albo gdybym była starszą panią, która mieszka w kamienicy na drugim piętrze, to jakie miałabym potrzeby i co by mi przeszkadzało? Więc jakby wydaje mi się, że spojrzenie na pewien problem oczami też innej osoby i jakby pod względem innych potrzeb, czy nawet stylu życia, tak, no może spowodować, że nagle też wśród studentów architektury pojawi się właśnie taka wrażliwość, która zaowocuje w późniejszym czasie oczywiście takim bardziej świadomym podejściem do projektowania.
Bardziej właśnie reflektywnym.
To ja mam przy okazji takie pytanie, no, może mało przyjemne, ale no, wiemy, że z Wydziału Architektury wyszło już kilka projektów dotyczących zmiany w naszym mieście w Gliwicach, które niestety no, nie cieszyły się zbyt dobrym odbiorem, jeśli chodzi o Urząd Miasta. Jak studenci podchodzą do takich projektów dotyczących właśnie zmiany przestrzeni w Gliwicach? Wiadomo, że teraz jeśli chodzi o Plebańską, no to pewne rzeczy już się zadziały, więc może jest większy optymizm. Natomiast czy to nie zniechęca studentów do tego, żeby robić właśnie jakieś projekty dotyczące Gliwic?
Czy myślę, że to jest bardzo takie szerokie pytanie, mało zindywidualizowane, więc myślę, że każdy student pewnie ma jakąś swoją opinię na ten temat. Natomiast To też wszystko zależy od tego, co jest celem danego studenta, tak? Bo są studenci, których rzeczywiście, no, wydaje mi się, że w większości przypadków tak jest, że porywający jest ten projekt, który ma szansę być wdrożony, w którym rzeczywiście coś wokół tego projektu się dzieje i my możemy być wokół tak, cyklonu tutaj, więc to na pewno jest takie pociągające. Natomiast powiem szczerze, że muszę to zaznaczyć, studentki, które będą realizować ten projekt, jak się okazało, że bardzo sfeminizowana grupa, ale nie dobieraliśmy tutaj pod względem płci, tylko zrobiliśmy wewnętrzny konkurs. Chcieliśmy po prostu osoby, które będą dobre, które będą jakby z taką pasją, zaangażowaniem podchodzić do projektu, bo to jakby nie tylko sama kwestia jakby umiejętności, wiedzy jest istotna, ale przecież nie każdy architekt, zresztą widzimy to, że też bardzo zmienia się rola architekta generalnie i nie wszyscy architekci zajmują się stricte jakby takim czystym projektowaniem czy kreśleniem, tak? W różnej fazie projektów uczestniczą, czy no generalnie Karta Ateńska mówi, że architekt to jest przede wszystkim mediator, więc też trochę i psycholog. No więc wydaje mi się, że tutaj jakby tych studentów chcemy też pod tym kątem otworzyć i jakby, żeby nabyli takich kompetencji.
To jest z jednej strony temat jest właśnie na tyle gorący teraz, jest takie trochę takie okienko, można powiedzieć, na działanie. To jest to, wracając do tego pytania, czy to są działania oddolne, czy odgórne. To jest taka wyjątkowa sytuacja, w której właśnie miasto pomaga właśnie, żeby takie oddolne inicjatywy uruchomić. I tutaj w tym projekcie właśnie wspólnie z Agnieszką Robionem liczymy na to, że ten materiał, który powstanie, będzie też po prostu źródłem inspiracji, ale też materiałem do dyskusji. Właśnie dlatego, że to są rzeczy, które się dzieją cały czas i teraz widzimy już właśnie ogródki na Starówce, ale to jest też jakiś jeden z etapów. To znaczy mamy nadzieję, że kiedy wygenerujemy te materiały, kiedy studentki właśnie przygotują koncepcję, kiedy uzgodnimy te koncepcje właśnie z naszymi ekspertami, których chcemy właśnie ściągnąć za granicę. To są ludzie, również takie osoby, które na przykład pracowni Jana Gala, to jest ta postać, którą wcześniej wspomniałem, to jest taki bardzo znany urbanista, który jest chyba najbardziej znaną taką postacią, jeśli chodzi o miasto ogólnie. I właśnie z jednej strony liczę na to, że powstaną być może jakieś takie rzeczy o mniejszej skali, być może meble miejskie, może lepiej rozwiązane parklety, czyli to, o co Jacek pytałeś na ulicy Siemińskiego, czy tam to jest dobrze zrobione, czy nie. Może właśnie w czasie tego projektu udało nam się dowiedzieć, czy można to zrobić lepiej. Jeśli tak, to nie wiem, czy Agnieszka się zgodzi z tym, czy na przykład będzie szansa, żeby meble miejskie realizować w obrębie tego projektu?
Tak, absolutnie. My tam mamy jakby ten przewidziany proces od jakby takich analiz skali makro po jakby wyposażenie tej przestrzeni, więc na pewno będziemy się pochylać nad każdym etapem.
Ja chciałam zapytać jeszcze ciebie, Damianie, o rolę w tym projekcie właśnie laki. Mam z laką skojarzenia bardzo takie właśnie to słowo organiczne się dzisiaj pojawiło. Ja mam, jak myślę laka, to myślę trochę o architekturze parametrycznej, trochę o tym właśnie takim procesie organicznego gdzieś tam zagospodarowywania przestrzeni, o filozofii architektury, niekoniecznie o tym wymiarze takim jakby bezwartościowania, tym wymiarze takim nie naukowym, ale metodologicznym, takim uczelnianym, tylko takim właśnie tym kawałkiem takim bardziej humanistycznym. I chciałam cię zapytać, was zapytać o rolę laki w tym projekcie.
Oprócz wprowadzenia pierwiastka męskiego.
To zdecydowanie.
No właśnie myślę, że stąd ta współpraca, właśnie stąd ten pomysł, żeby wspólnie z Agnieszką, z Fundacją Agnieszki, żeby wspólnymi siłami właśnie uzyskać ciekawe efekty, właśnie to, co Agnieszka mówiła, to, co pytasz, to znaczy to takie aspekty związane z metodą, poznawaniem pewnego procesu, a to, co my z kolei staramy się z poziomu Fundacji LACOP to wprowadzić, to jest ta grupa ludzi, właśnie ekspertów zagranicznych, takich ludzi, których uważamy za właśnie ekspertów w dziedzinie miasta, też tego, jak powinno się rozwijać. Chcielibyśmy zobaczyć właśnie ich, poznać ich spojrzenie na ten temat i wydaje mi się, że to będzie atrakcyjne dla studentów tutaj na to właśnie liczymy i mamy też nadzieję, że to właśnie będzie ciekawy materiał, atrakcyjny do dalszych dyskusji właśnie na temat tego, jak ta ulica powinna się rozwijać. To jest ten pierwiastek może taki humanistyczny, może on polega na tym, że my tak trochę czasem mówimy o lasce, że po prostu nasza rola polega na takim łączeniu ciekawych grup ludzi, to znaczy jeśli znajdujemy jakąś ciekawą inicjatywę, to staramy się dobrać właśnie taki zespół ekspertów wokół tej inicjatywy, które naszym zdaniem właśnie najlepiej odpowiedzą na zadane pytania, czy odpowiedzą na potrzeby. I liczymy na to, że właśnie w tym temacie podobna będzie nasza rola i że uda się to dobrze zrealizować.
Muszę was jeszcze zapytać, to będzie odniesienie do tego poprzedniego pytania, ale chciałam je zadać w inny sposób, bo nie podejrzewałam, że Jacek zada takie pytanie. O atrakcyjności tego tematu, jakby no, on jest aktualnie takim żywym tematem, ale o aktualności jakby możemy mówić i minie sezon wakacyjny, ona się pewnie troszkę pozmienia. Natomiast chodzi mi o taką atrakcyjność w myśleniu o mieście jako tej przestrzeni, w której żyjemy, ponieważ ostatnio rozmawialiśmy z Łukaszem Haratem o podwórkach i we mnie niezmiennie jest takie pytanie, co sprawia, że ludzie jakby sięgają trochę wyżej jakby, czy szerzej do tej przestrzeni, która jest no jednak przestrzenią wspólną i publiczną, a niekoniecznie tą taką najbliższą i własną. Co właściwie sprawia, że bardziej interesujemy się ulicami, miastem, które chcemy uczynić szczęśliwym, a niekoniecznie tą najbliższą sobie przestrzenią. Co jest takiego w tych przestrzeniach, które są ogólnodostępne, że chcemy się nimi zajmować?
W ostatnich latach ma miejsce coś takiego jak właśnie taka prywatyzacja jest takie pojęcie, to jest taki cytat, prywatyzacja przestrzeni publicznej. To jest ta sytuacja, w której funkcje typu centra handlowe wyciągają tych ludzi z ulic, te ulice stają się nagle puste, bez ludzi, bez tego życia właśnie w mieście. I to jest podobno, wydaje mi się, że łatwo się z tym zgodzić, to jest destruktywne dla miasta. Miasto zdrowe to takie miasto właśnie, to są przykłady na przykład z Kopenhagi, czy Wenecja jest idealnym przykładem tego, gdzie odpowiednio rozwiązana ta przestrzeń, odpowiednia skala tej przestrzeni i te wszystkie działania takie i miękkie, i twarde, takie architektoniczne i takie społeczne pozwalają wycisnąć z tego potencjału jak najwięcej. I właśnie to mogą być takie przykłady takie flagowe. To są działania często bardzo złożone, właśnie łączące właśnie i to takie projektowanie i jakieś ogólnie działanie, jakieś akcje w tej przestrzeni. I tutaj chyba założenie jest takie, że ci ludzie funkcjonujący właśnie na ulicy są też takim przejawem właśnie zdrowego miasta. To znaczy, jeśli to są ludzie, którzy korzystają z tego miasta, jeśli może dojść do takich spontanicznych interakcji międzyludzkich na ulicy, no to są po prostu właśnie przejawy tego, że z tych spontanicznych interakcji mogą się zrealizować coraz bardziej złożone interakcje, coraz bardziej złożone inicjatywy społeczne. Kiedy nie ma nawet tych drobnych interakcji międzyludzkich, wtedy właściwie nie ma żadnej możliwości, nie ma żadnego potencjału, z którego może powstać coś fajnego. I wydaje mi się, że to jest właśnie stąd te dążenia do tego, żeby tych interakcji było jak najwięcej, żeby po prostu dawać te możliwości, a oczywiście to przestrzeń w dużej mierze kształtuje to, jak się zachowujemy. Ona
tu,
może nobilitować.
Wracamy właśnie do tego pytania, czy to przestrzeń nas tak uwarunkowuje, czy to my ją sami sobie gdzieś tam deptamy i ona się przetwarza, czy zmienia pod naszym wpływem.
Tylko komu na tym zależy najbardziej, żeby tych ludzi wyciągnąć z tych centrów handlowych, właśnie na tą ulicę, żeby ta ulica zaczęła żyć?
Wszystkim nam powinno na tym zależeć.
Powinno, ale kto to inicjuje?
Myślę, że ludzie generalnie, tak? Znaczy, wszyscy wiemy o ruchu prawo do miasta, tak, prawo do przestrzeni publicznej i to gdzieś tam można powiedzieć, że od pewnego czasu można zaobserwować, można powiedzieć troszeczkę tak, że mamy teraz też takie pokolenie, tak, które bardziej podróżuje, więcej widzi. Tu Damian wymienił właśnie flagowe jakieś miasta, które rzeczywiście no, tętnią życiem i jeżeli my jedziemy na taką wycieczkę i widzimy, jak miasto może funkcjonować, to chcemy ten kawałek tego świata gdzieś tam do nas przenieść i biorąc też pod uwagę, znaczy to jest też faza pewnych, wydaje mi się, wyobrażeń, marzeń. Jest też tak, że czasami nie doceniamy też tego, co mamy. Jakby ciągle widzimy problemy i widzimy jakby tu wokół nas te mankamenty tej przestrzeni, a ktoś z zagranicy przyjeżdża i mówi, jak tutaj u was jest zielono, jak tu w ogóle pięknie, jak tu świetnie, że nie wszystko jest takie wycackane, tak? Więc jakby to wszystko też zależy od no właśnie, od tego, że jak już wrośliśmy w dane gdzieś tam w daną przestrzeń, w dane miasto, to wydaje nam się, że właśnie ono nie jest na tyle atrakcyjne i szukamy czegoś innego. Więc jakby tutaj wydaje mi się, że no zależy. Okazuje się, no tak troszeczkę też mówimy, że tym złym policjantem w tym wszystkim niejednokrotnie w wielu miastach są władze miasta, bo czegoś tam nie umożliwiają, nie pozwalają i tak dalej. Z drugiej strony też no, trzeba popatrzeć, jak wiele decyzji trudnych jest do podjęcia na tym szczeblu władz miasta i właśnie jak wiele tych kompromisów włodarze muszą osiągnąć. Z drugiej strony mam takie odczucie, że no niestety popełniają jeden taki najważniejszy błąd. Traktują miasto jak firmę, jak zarządzanie firmą, a nie traktują miasta jako właśnie przestrzeni do życia dla ludzi. A ja zawsze powtarzam, że jakby niektórzy twierdzą, czy to się nam zwróci, czy tak, czy to jest opłacalne, że budujemy drogę, albo czy to jest opłacalne, że nie wiem, że budujemy basen. Z drugiej strony jakby jakości życia nie da się kupić za żadne pieniądze i jakby też to jest danie pewnego też kawałka historii dla rozwoju danego miasta, więc jakby trzeba na to patrzeć po prostu w dużo szerszym kontekście i może to też wynika z tego, że niektórym znowu brakuje tej pewnej wiedzy, tak, na pewnym poziomie, albo też może mają złych doradców. No, trudno to oceniać. Natomiast tak jak Damian powiedział, myślę, że to jest jakby najważniejsze, że powinniśmy się wzajemnie edukować i wiedzieć, że jakby ta przestrzeń jest nasza, walczyć o tą przestrzeń i jakby dążyć do tego, żeby właśnie, żeby nas nie zamknęli po prostu w dużych halach centrów handlowych, plastikowych, albo żebyśmy się sami nie zamknęli, no właśnie, w dużych gdzieś tam, które udają pewną sztuczność tak naprawdę na miastkę tego miasta. Z drugiej strony warto też się zastanowić nad tym, dlaczego my tam w jakimś stopniu chcemy przebywać, bo to nie jest tylko kwestia jakby sklepów, że potrzebujemy coś sobie kupić, ale z perspektywy na przykład bycia mamą, wiem, że centrum handlowe w jakimś stopniu na etapie, kiedy moje dziecko było małe, ratowało mnie, bo tam były cywilizowane warunki, jeżeli chodzi na przykład o toalety, o przewijaki. No
tak, miasto tego, o tym, że tak. Centra są dobrze zaprojektowane, jak gdyby te ulice były
to
zaprojektowane,
też, tak.
Czy miasto to pewnie
tak.
Było
tutaj. Więc szkoda, że nie idziemy w ten trend, chociaż zdając sobie znowu sprawę z tego, że właśnie kamienice mają różnych, są w rękach prywatnych właścicieli. Nie idziemy w ten trend gdzieś tam przekrywania ulic właśnie miejskich, budowania tych parkingów, tak, podziemnych, czy nawet dyskontów, które no, w miastach europejskich tak to jest, że różne dyskonty na przykład lokalizowane są w kondygnacji -1. No u nas jakby to jest za drogie, znowu jakby ta jakość życia, tak, tutaj wchodzi, że to jednak się nie opłaca. No i tu trzeba się zastanowić właśnie nad tym, czy to rzeczywiście dobre decyzje podejmujemy w rozumieniu, no może nie my wszyscy, tak, bo my nie, wszyscy nie mamy na to takiego stuprocentowego wpływu, ale możemy wywierać też pewne jakby tutaj naciski na te decyzje.
Niewątpliwie jest u nas jakaś tęsknota taka za tym, co z natury, a za tym jednak posiadaniem i trochę dziką nadal konsumpcją.
Ja też nie bez powodu, niektóre centra handlowe upadają.
Tak.
Ostatnio czytałem o projekcie przekształcenia właśnie centrum, byłego centrum handlowego w Sosnowcu na mieszkaniówkę, co też jest bardzo...
Tak, u nas taka praca ciekawa. Dyplomowa też.
No to właśnie tak.
Pani doktor Agaty Twardoch, także tutaj była promotorką tej pracy. Wydaje mi się, że właśnie to tutaj nasuwa się to, co wspomniałam, że właśnie po to są studia, żeby właśnie takie projekty realizować wybiegające w przyszłość, bo chyba o to chodzi, żebyśmy gdzieś tam szli do przodu, tak, a nie stali w
miejscu. Nie powielali starych błędów.
I nie popełniali, tak. Uczyli się na cudzych błędach.
Zgodzicie się, że jest coraz większa świadomość takiej miejskości budowania jej przez mieszkańców miast faktycznie, że ludzie już czują, że mają realny wpływ na przestrzeń? Czy to takie jest złudne, bo być może, nie wiem, funkcjonujemy w takim środowisku, które tak po prostu ma.
Ja myślę, że jeżeli mogę, tak? Ja myślę, że dobrą robotę robią tutaj różne organizacje pozarządowe i ruchy właśnie oddolne. To jakby to jest po prostu na naszych oczach, tak? Podziało się właśnie to, że zaangażowali wiele osób, które może z pozoru wydawało się, że te osoby jakby, no, nie interesuje ich tak naprawdę, co za progiem ich drzwi się dzieje, ale właśnie znowu jakby zaproszenie do różnych akcji, czy jakby pokazanie, jakie są konsekwencje właśnie pewnych decyzji, poruszenie jakby tych ludzi, bo wydaje mi się, że żeby ludzie po prostu zaczęli czymś się interesować i dbać o swój interes, to jest też może czasami taka terapia wstrząsowa. Na niektórych musi tak podziałać, tak? I jakby uświadomienie, co można stracić przez to, więc jakby ja tutaj daję duży, duży właśnie ukłon w stronę takich ruchów właśnie miejskich i tych organizacji pozarządowych, których też w Gliwicach nie brakuje i które myślę, że cały czas właśnie też można powiedzieć dla władz miasta są z jednej strony wsparciem, nie zawsze władze, ja nie mówię akurat tylko i wyłącznie w kontekście Gliwic, ale nie zawsze władze jakby w dobrych relacjach jakby z tymi organizacjami są i to też jakby jest na minus po prostu dla całego miasta, dla mieszkańców, więc jakby tutaj kwestia połączenia sił jakby trochę politycznie zabrzmi, ale że razem możemy więcej działać,
no tak,
jest po prostu
się, że tak, siła ruchu miejskiego, tak, to siła bardzo z bardzo różnych pozycji budowana.
No właśnie, to... tak, więc wydaje mi się, że to właśnie jest ten droga.
Też zgodzę się z tym na pewno, że to się rozwija w fajnym kierunku wszystko. Oczywiście to, co Agnieszka powiedziała. Ciekawe jest to, że wbrew tym takim, przeciwko, pomimo tych trudności, z jakimi się mieszkańcy spotykają w tej przestrzeni publicznej, które nie są tak funkcjonalne, jak mogłyby być, to właśnie organizują te ciekawe inicjatywy, ciekawe wydarzenia, które są takimi, trochę działają na zasadzie takiej akupunktury, po prostu przykuwają uwagę również miasta, skupiają tą uwagę w danym miejscu i mam nadzieję, że to jest właśnie często początek takich zalążek, takich dłuższych, systemowych zmian, które są czasochłonne często, ale wyraźnie widać, że to się rozwija wszystko w dobrym kierunku i kiedy już mamy ten właśnie ten początek, no to może to zmierzać tylko i wyłącznie w dobrym kierunku właśnie.
I dotarliśmy znowu do siłaczy. To chyba taka tradycja, że za każdym razem ci siłacze się pojawiają w naszej rozmowie. Bo to rozmowa trochę o tym właśnie, jak ludzie budują przestrzeń różną, nie tylko tę fizyczną. Bardzo wam dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.